Piśmie Świętym mamy wiele historii uzdrowień dokonywanych przez naszego Pana Jezusa. Czasami sens tych uzdrowień, tych historii gdzieś nam umyka, dlatego że myślimy o nich czasami jako o takich zupełnie oderwanych od całej reszty historiach, zwykłych wydarzeniach, które mówią nam o tym, że po prostu Pan Jezus chodził po ziemi, czynił dobro, dokonywał cudów. Ale za każdą z tych historii, historii oczyszczenia, historii uzdrowienia, kryje się ważny cel, dla którego akurat te, a nie inne wydarzenia znajdują się w Piśmie Świętym. I dziś przyjrzymy się jednej z takich historii, a mianowicie uzdrowieniu czy oczyszczeniu 10 trędowatych. Tą historię mamy zapisaną w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. I przeczytamy od 11 wersetu. Łukasza 17, 11. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos. Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Ojcze w niebie, Ty posyłasz do nas Twoje słowo i ono, wierzymy, ma moc, ono pracuje w nas, a dzięki mocy Twojego Ducha rodzi dobry owoc w naszym życiu. I jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy, Panie, słuchać. Jesteśmy tutaj, ponieważ pragniemy czerpać pouczenie z Twojego słowa. I prosimy Cię, abyś właśnie tego pouczenia, tej wszelkiej zachęty i umocnienia nam dzisiaj udzielił. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Tekst oczyszczenia 10 trędowatych. Pierwszą rzeczą, która rzuca nam się w oczy, jest dokładne umiejscowienie przez Łukasza wydarzeń. Nie wystarczyłoby, żeby powiedział, a po prostu gdzieś wydarzyło się to w drodze do Jerozolimy, tak jak uczynił to wcześniej. Mówił, że w drodze do pewnej wioski Jezus kogoś tam spotkał, tak? Że nie mamy dokładnego umiejscowienia wydarzeń. Tutaj, owszem, nie mamy podanej nazwy miejscowości, ale nie bez przyczyny Łukasz umiejscawia ją na pograniczu między Samarią a Galileą. Stąd ważna jest tutaj informacja, że Galilejczycy to byli Izraelici, a Samarytanie to byli dla Żydów obcokrajowcy. No i oczywiście żyli w niezgodzie między sobą. Sam Jezus to potwierdza, nazywając jednego z trędowatych, Samarytanina, cudzoziemcem, tak? Czy nie znalazł się nikt, który wywrócił i podziękował, tylko ten jeden cudzoziemiec. Czyli dla Żydów Samarytanie to byli cudzoziemcy. Byli nieprzyjaciółmi, byli wrogami. A tutaj jednak zobaczcie, kiedy są trędowaci, kiedy są oddzieleni od społeczności ludu Bożego, przebywają wspólnie. No i ale kontekstem jest choroba, nieczystość, rozpacz. Nie zobaczcie, że tak jest. Rozpacz kocha kompanów. Kiedy ktoś jest dotknięty trądem, nagle tutaj znikają te narodowe bariery. Samarytanin przebywa razem z Żydami. I chociaż był właśnie Samarytaninem, obcokrajowcem dla Żydów, został dopuszczony do kontaktów z żydowskimi trędowatymi. To jest też taka, myślę, praktyczna lekcja, że utrapienie, nieszczęścia, prześladowania zbliżają ludzi i wtedy ludzie nagle zapominają o dzielących ich różnicach, które w czasie dobrobytu, w czasie pokoju wydawały się takie ważne. Nie? Czasami próbuję to też odnieść do chrześcijan, którzy, owszem, jest miejsce na dyskusję i debaty również między chrześcijanami, bo zależy na prawdzie Bożego Słowa, ale czasami te dyskusje na jakieś trzecio-czwartorzędne tematy, myślę, że zupełnie może otrzeźwieliby się w pewnym momencie, gdybyśmy żyli rzeczywiście w czasach prześladowań i zdalibyśmy sobie sprawę, że no, są dużo ważniejsze rzeczy, niż żeby skakać sobie wzajemnie do gardeł. Czytamy w 12 wersecie, że naprzeciwko Jezusa staje 10 trędowatych. Czytamy o nich, że stanęli z daleka, stali na tyle daleko od Jezusa, że czytamy w 13 wersecie, że podnieśli swój głos. Czyli musieli wołać, musieli krzyczeć. To też nam ukazuje, jak gorliwie ludzie wołają o pomoc, jeżeli wiedzą, że jest im niezbędna, że jesteśmy całkowicie bezradni i od A do Z w 100% zależymy od Bożej łaski. Ich wołanie to jest wołanie wiary, która wie, że jedyne, czego potrzebuje, to po prostu Boża łaska. To ma zastosowanie, jeśli chodzi na przykład o nasze modlitwy. Nie, zobaczcie, jak my wołamy, jak my prosimy, jak my dziękujemy. Czy czasami nie modlimy się właśnie w taki zimny sposób? No, jeżeli się modlimy, to już jest dobrze, tak? Jeżeli się modlimy, to jest pierwsze pytanie. Ale jeżeli się modlimy, no to w jaki sposób? Czy to są takie modlitwy jałowe, słabe, chłodne i zimne? Że chłód gdzieś tam czuć na tyle, że widzimy, a to jest taki jakiś chrześcijański obowiązek? Czy nasze poczucie zależności od Boga jest głębokie i wyrażamy to również w modlitwie? Ktoś powiedział, że gdybyśmy głęboko wierzyli w siłę tego narzędzia, jakim jest modlitwa, gdybyśmy widzieli stan naszych dusz, tak jak owych 10 trędowatych widziało stan swoich ciał, to być może nasze wołanie w modlitwie byłoby bardziej zaangażowane, bardziej zdeterminowane. I Łukasz tutaj rysuje przed nami ten obraz dystansu, obraz oddzielenia Pana Jezusa od tych 10 trędowatych, dlatego podkreśla, że stali w odległości od Niego. I pamiętamy, że prawo Boże nie zezwalało na zbliżanie się nieczystych, trędowatych do ludzi zdrowych. 3 Mojżeszowa 13:45 czytamy: trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty, samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. Czyli oznaczało nieczystość, oznaczało, trąd oznaczało usunięcie ze społeczności Bożego ludu do pewnego czasu, przynajmniej do czasu właśnie trwania owej nieczystości. 4 Mojżeszowa 5 rozdział, jeszcze jeden werset na ten temat ze Starego Testamentu, na temat trądu. 4 Mojżeszowa 5:2. Rozkaż synom izraelskim, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, wszystkich cierpiących na wyciek i wszystkich, którzy się zanieczyszczyli przez zetknięcie ze zmarłym. Usuniecie zarówno mężczyznę, jak i kobietę poza obóz. Usuniecie ich, aby nie zanieczyszczali swojego obozu i gdzie ja mieszkam pośród nich. I uczynili tak synowie izraelscy, usunęli ich poza obóz. Jak powiedział Pan do Mojżesza, tak uczynili synowie izraelscy. Co ważne, to usunięcie nieczystych z obozu Izraela, ze społeczności ludu Bożego, to był zabieg nie tyle medyczny, co zabieg, można powiedzieć, religijny. Czyli trędowaci w pierwszej kolejności byli nie tyle chorzy, co rytualnie nieczyści. I to pomoże nam lepiej zrozumieć, że w dzisiejszym tekście chodzi może nie tyle nawet o uzdrowienie, chociaż też wszyscy zostali uzdrowieni, co przede wszystkim o oczyszczenie, o przywrócenie do społeczności. W 14 wersecie czytamy, że zostali oczyszczeni, tak? Nie tyle, że zostali uzdrowieni, co oczyszczeni. Jezus również mówi, czy nie 10 z was zostało oczyszczonych? I w Starym Testamencie trędowaty miał pokazać się kapłanowi i kiedy kapłan orzekał, czy dana osoba jest czysta, czy dalej ma trąd i powinna być odsunięta od ludu Bożego, to był nie tyle lekarzem, co właśnie Bożym przedstawicielem, który orzekał o czystości lub nieczystości. I teraz są różne teorie, dlaczego trędowaty był rytualnie nieczysty. Być może wiąże się to też z innymi przepisami prawa Bożego. Trędowaty miał na skórze, można powiedzieć naszym językiem, dwa kolory skóry tak naprawdę. Tak, wyskakiwał mu na skórze jakiś grzyb, może jakiś obrzęk, wysypka. Skóra stawała się czerwonawa albo zielonkawa. Czyli można powiedzieć, że trędowaty miał dwa kolory skóry. W Starym Testamencie mamy na przykład fragmenty, które zabraniają zaprzęgania do pługa dwóch gatunków zwierząt. Obsiewanie pola dwoma rodzajami ziarna, tkanie ubrań dwoma rodzajami nici, czy krzyżowanie ze sobą dwóch gatunków bydła. Myślę, że to miało symboliczne znaczenie. Przypominało ludowi Izraela o wyłączności czci, wiary, kultu dla jednego Boga. Przypominało o jednej drodze i jednym sposobie czczenia Boga. To przypominało Izraelitom, żeby nie stawiali obok Jahwe innych bogów. Celem tych praw czystości Starego Przymierza było nauczanie Izraela, że wszystkie rzeczy wpływają na nas i na nasz związek z Bogiem. Że pewne rzeczy są zaraźliwe dla nas, nie tylko dla naszego ciała, ale też dla naszej duszy. Pewne rzeczy są zaraźliwe, a pewne rzeczy prowadzą do uświęcenia. Zobaczcie, podobnie dzisiaj. Wszystkie nasze działania wpływają na nas i na innych. Są albo zaraźliwe ku dobremu, albo zaraźliwe ku złemu. Albo nas przyciągają do Boga, albo nas odciągają od Boga. Dlatego musimy często pytać, czy dana rzecz, dane działanie zbliża nas do Boga, czy oddala nas od Boga. Wszystko, co robimy, szerzy albo rozpacz, albo radość, albo zachętę, albo zniechęcenie. Dlatego zamiast pytać, czasami pytamy, a czy to jest grzech, czy to jest grzech, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy mogę tego dotykać, czy mogę to robić. Jest miejsce na pytanie, czy to jest grzech, ale częściej pytajcie, czy dana rzecz przybliży mnie do Jezusa. Czy dana rzecz przybliży innych do Jezusa. Nie czy dana rzecz mi zaszkodzi, to jest za mało. Czy dana rzecz mnie zachęci, uświęci, umocni. Czy to, co robię, wzmacnia mnie? No to jest też miejsce na takie pytanie, ale czy to zachęci też innych? Jezus, kiedy zachowywał dystans od tych trędowatych, nie łamał prawa, tak? Prawo nakazywało zachować ten dystans. I Pan Jezus mówi, żeby poszli i pokazali się kapłanom i złożyli ofiarę, co też było zresztą nakazane w Prawie Bożym. 3 Mojżeszowa 14, czyli Pan Jezus tutaj nawiązuje do tego urywka. 3 Mojżeszowa 14. Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana, czyli to, co Pan Jezus nakazał. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się 2 żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. I potem jest cały opis jakby rytuału oczyszczenia, co miało się dziać. Ale trędowaty miał iść do kapłana, który orzekał o jego czystości. Także Jezus mówi, idźcie do kapłana, tam się pokażcie, tam złóżcie ofiarę za swoje oczyszczenie. I oni posłuszni słowu Pana Jezusa poszli. Mieli wyruszyć do kapłanów, zanim zostali oczyszczeni. Tak? Zobaczcie tą kolejność. To dla nich był test wiary. Oni wciąż byli trędowaci, a Pan Jezus mówi, idźcie. To był dla nich test wiary. Wyrusz, zanim otrzymasz oczyszczenie. I wtedy właśnie, kiedy wyruszyli, to wtedy zostali uzdrowieni. To jest też fajny obraz tego, na czym polega chodzenie w wierze. Chodzenie w wierze polega na tym, że zrobisz to, co mówi Bóg, zanim daną rzecz zobaczysz, zanim zobaczysz owoce, zanim zobaczysz realizację Jego obietnic. Jeżeli możemy ufać Bogu, że zbawił nas na wieki, to możemy Mu zaufać, że poprowadzi nas przez życie tu i teraz, że możemy Mu zaufać. Jeżeli ufasz Bogu, że przebaczył Twoje winy, to możesz Mu również ufać w doczesnych sprawach. I uzdrowienie tych ludzi przyszło, kiedy wprowadzili słowa Jezusa w czyn. Gdyby stali w miejscu, mówią, no poczekamy, zobaczymy najpierw, Panie, zobaczymy, czy zostaniemy oczyszczeni. Gdyby stali w miejscu, nic by się nie wydarzyło. To oznacza, że Boża pomoc przychodzi zwykle do ludzi wtedy, kiedy są posłuszni Bożemu Słowu. Czyli nie stój, nie czekaj, kiedy nakaz naszego Pana jest jasny, kiedy wiesz, co masz robić. Ufaj Bogu, a Jemu zostaw owoce swojego posłuszeństwa. I może te owoce pojawią się jutro, może za rok, może za 5 lat, może za 10 lat, ale to już nie jest nasz biznes. To już jest Boży biznes. Biznesem trędowatych było to, żeby po prostu wyruszyli na słowo Jezusa. A to, kiedy zostaną oczyszczeni, to już był biznes Pana Jezusa, a nie ich. Oni mieli po prostu wyruszyć z wiarą, że na słowo Jezusa w pewnym momencie tak się stanie. Dlatego jeżeli słyszysz, co Bóg mówi w swoim słowie, co mówi Pismo Święte, to nie jest czas na jakieś podchwytliwe pytania. Jeżeli wejdziemy na drogę posłuszeństwa, wówczas Jezus wyjdzie nam na spotkanie i będzie nam błogosławił. Może nie w czasie, w którym my oczekujemy, ale to też jest test wiary, nasza cierpliwość. I czytamy, że jeden z tych 10, po tym jak zorientował się, że został oczyszczony, uczynił coś, czego pozostałych 9 nie zrobiło. Werset 15 mówi tak. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga. Jeden z nich wrócił donośnym głosem chwaląc Boga. Zauważmy, że oczyszczeni zostali wszyscy, ale tylko jeden trędowaty okazał wdzięczność we właściwy sposób. Tylko jeden z nich wrócił do prawdziwego kapłana, do prawdziwego arcykapłana, do Jezusa, głośnym głosem chwaląc Boga. Możemy pomyśleć, że no ale po co takie coś? Przecież mógłby być wdzięczny Bogu w sercu, idąc po prostu dalej drogą do kapłanów razem z tymi dziewięcioma. Po co? Po co takie coś? No co, musiał wrócić do Jezusa? Ale to, czego Jezus oczekiwał od niego i od pozostałych dziewięciu, było to, że oddadzą chwałę Bogu. Jezus mówi, czy nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten jeden cudzoziemiec? Czyli Jezus mówi tak, żeby prawdziwie oddać chwałę Bogu, aby Bóg był prawdziwie uwielbiony poprzez to, co się stało, powinniście wrócić do mnie, powinniście przyjść do Jezusa. To był sposób, w jaki Bóg przyjąłby ich wdzięczność, poprzez przyjście do Jezusa. I co ciekawe, Jezus mówi nie o oddaniu chwały mi. Czy nie ma nikogo, który by przyszedł i mi podziękował? No podziękujcie mi chociaż. Nie, on mówi, czy nie znalazł się ten, który by wrócił i oddał chwałę Bogu. To nie oznacza, że nie możemy oddawać chwały Jezusowi. Są w Biblii też modlitwy do Jezusa. Powinniśmy, ale Jezus nie powiedział tutaj, niech wrócą i oddadzą mi chwałę i mi podziękują. Raczej zwraca uwagę na chwałę Ojca. Był zasmucony, że jego Ojciec w niebie nie otrzymał należnej jemu chwały. On tu nic nie mówi o sobie. Jezus szuka chwały Ojca. I teraz to powinna być nasza perspektywa. Jeżeli na przykład grzeszysz, to nie chodzi o to, że źle się z tym czuję, to przynosi złe owoce w moim życiu, jakąś depresję przynosi, no coś, po prostu nie czuję się z tym dobrze. Okej, tak, grzech przynosi też konsekwencje, tutaj doczesne, wyrzuty sumienia i tak dalej, ale pierwsze pytanie brzmi, czy nie smuci się cię to, że Ojciec nie jest uwielbiony w ten sposób? Kiedy grzeszymy, zasmucamy Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani i zasmucamy Boga. Czyli to jest kolejne pytanie, które warto sobie zadawać. Czy przez to, co robię, jest uwielbiony mój Ojciec? Czy nie znalazł się nikt, który by przyszedł i oddał chwałę Ojcu poprzez swoją uczciwą i rzetelną pracę? Czy nie znalazł się nikt, który by przyszedł i oddał chwałę Ojcu przez prawdomówność, uczciwość, rzetelność, podejście do obowiązków, szkoły, podejściu do rodziców, do dzieci? W ten sposób jest czczony nasz Ojciec, przez codzienne czyny wiary. 10 otrzymało dar uzdrowienia, ale jeden okazał prawdziwą wdzięczność. Bóg daje dobre dary wszystkim. Mateusza 5,44. Jezus mówi, słońce Boże, jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wszyscy doświadczają słońca, światła, sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Powszechne błogosławieństwa dotyczą wszystkich, ciebie również, każdego z nas, ale wszystkich nie dotyczy powszechne dziękczynienie. Dotyczy cię powszechne błogosławieństwo z nieba, ale już niekoniecznie powszechne dziękczynienie. I teraz pytanie jest, w której grupie jesteś? Czy jesteś jak ten Samarytanin, który nie tylko doświadcza dobra, ale okazuje dziękczynienie? Czy jesteś w gronie tych dziewięciu, którzy doświadczyli dobra, ale nie chcieli przyjść do Jezusa ze słowem dziękuję? I teraz ciekawe jest to, bo tych dziewięciu, ktoś mógłby powiedzieć, no ale o co tutaj chodzi? Przecież tych dziewięciu dokładnie zrobiło to, o co Jezus im kazał zrobić. Jaki tu jest problem? O co Jezusowi chodziło? Jezusowi chodziło o to, że w wierze nie chodzi o to, że zrobisz wszystko, jak Pan Bóg przykazał. W naszej wierze nie chodzi o bycie minimalistą. Nie chodzi o to, żeby pójść do kościoła. Czytaliśmy dzisiaj z Westminsterskiego Wyznania Wiary pytania dotyczące sabatu i Dnia Pańskiego. Tak? Mamy w Nowym Przymierzu Dniem Pańskim, tym nowym sabatem jest niedziela ze względu na zmartwychwstanie Jezusa. Więc skoro Bóg chce, żebym przyszedł na nabożeństwo, to pójdę na nabożeństwo, tak jak Pan Bóg przykazał. Nie chodzi o tego typu minimalizm. Chodzi o to, czy przyjdziesz na nabożeństwo, żeby po pierwsze podziękować Jezusowi, bo chcę podziękować Jezusowi, a nie bo Pan Bóg przykazał. Nasza wiara nie ma wyglądać jak wiara tych dziewięciu. Panie, tak, zrobimy wszystko tak, jak trzeba. Zrobię to minimum, które wymaga ode mnie Bóg. Zrobię to minimum, które wymaga ode mnie mama albo tata. I wszystko będzie ok. Ten jeden uzdrowiony Samarytanin zrobił więcej, niż wymagał Jezus. I o to tutaj chodzi. Nie o to, że musisz mieć zawsze listę zakupów od Pana Boga, listę obowiązków i sobie odhaczasz. To zrobiłem, to zrobiłem. Że tak jak Pan Bóg, tak jak dziecku musi małemu dziecku napisać listę zakupów i proszę, kup to i to i to. Z biegiem czasu, im lepiej będziemy poznawali charakter Jezusa, powinniśmy pragnąć więcej. Nie chodzi o to, że nie wiem, jeżeli mówimy o ofiarach, czy mówimy o dziesięcinie, to nie chodzi o to, żeby przynosić Bogu ofiary tak, jak przykazał. Ale chodzi o to, że daję, nie wiem, nawet więcej, bo chcę. Nie przychodzę na nabożeństwo, bo Pan Bóg tak chce, ale przychodzę na nabożeństwo, bo chcę uczcić Jezusa, ale nie tylko przychodzę na nabożeństwo. Ja chcę, Panie, Tobie służyć w różnych innych kontekstach. Nie będę chciał grzeszyć, nie wiem, niemoralnością, bo to może przyniesie mi jakieś opłakane skutki, ale przede wszystkim nie chcę grzeszyć niemoralnością, bo nie chcę zasmucać Boga, chcę Jemu oddać chwałę moim życiem. To nie chodzi o to, że zrobisz coś dla innych w kościele, bo teraz jest Twoja kolej, bo dawno Ty nic nie zrobiłeś, ale zrobisz to, mimo że zrobiłeś to tydzień temu, 3 dni temu i 2 tygodnie temu, i zrobisz to znów, bo chcę służyć innym. Nasza wiara to jest coś więcej niż zrobienie czegoś od A do Z, jak Pan Bóg przykazał. To nie jest lista obowiązków, to jest szukanie chwały Boga, to jest szukanie wyrażenia wdzięczności, dziękczynienia, służby. Jeden z trędowatych wrócił i teraz widzimy kontrast między tą sytuacją, kiedy jest blisko, kiedy jest przy Jezusie, a tym pierwotnym dystansem, jaki był między nim a Jezusem, kiedy był pokryty trądem. I ta obcość, ten dystans między trędowatym a Jezusem już zniknęła. I czytamy o tym, że padł do nóg Jezusa, oddając mu pokłon. Tak? Kolejny argument za bóstwem Jezusa. Jezus przyjmuje jego cześć jako Syn Boży. I trędowaty nie musiał już stać z dala od niego. Nie, ten dystans pokonał, znowu, nie ten trędowaty, ale Jezus. To był akt łaski, akt zmiłowania przez oczyszczenie i uzdrowienie. I to stało się z nami, z każdym wierzącym. Byliśmy jak ci trędowaci, żyjący z dala od Boga i społeczności Izraela, społeczności Kościoła, ale Bóg nas oczyścił. Bóg przywrócił społeczność i w Chrystusie staliśmy się bliscy. I naszą reakcją powinna być reakcja tego cudzoziemca, Samarytanina. Nie na zasadzie, aha, to teraz pójdę, wykonam religijny obowiązek, jak Pan Bóg przykazał. Nie, raczej przyjdę do Jezusa z wdzięcznym, wołającym sercem, bo On mnie oczyścił, uwolnił mnie od zaraźliwego trądu grzechu. I nie bez przyczyny Jezus wspomina, że to właśnie ten cudzoziemiec oddał chwałę Bogu. Czy nie znalazł się nikt, który by oddał chwałę Bogu? Jezus mówi, że tylko On to zrobił. Łukasz podkreśla też narodowość tego człowieka, że był Samarytaninem, obcokrajowcem, żeby pokazać, że odtąd Kościół jest wielorasowy, wielonarodowościowy, bo to w Królestwie Bożym nie ma już podziału na Żyda, Greka, kobietę, mężczyznę. Wszyscy jesteśmy przed Bogiem równi. Każdy ma bezpośredni dostęp do tronu łaski. Co się stało z pozostałymi 9? Biblia nie mówi o tym, co się z nimi stało. Wiemy, że podobnie jak ten Samarytanin mieli ten sam problem, chcieli coś z tym zrobić, wierzyli, że Jezus może ten problem rozwiązać, nazywali nawet Jezusa mistrzem, kiedy stali jeszcze z dala od Niego, posłusznie poszli do kapłanów i wszyscy zostali oczyszczeni. Nie? 6 podobieństw. Tutaj podobieństwa się kończą i mimo wielu podobieństw jest ogromna różnica między tymi 9 Żydami a jednym Samarytaninem. A ta różnica wynika z tego, jak zareagowali na Boże działanie. Różnica wynika z różnicy w postawie wobec tego, który dał im uzdrowienie. Nie, być może tych dziewięciu nawet się może obawiało wrócić do Pana Jezusa, bo myśli, on jest rozpoznawalny, on jest oskarżany, on jest kontrowersyjny, nie chcę być z nim kojarzony, muszę jakoś wtopić się w tłum. Łukasz nie mówi, że otrzymali mniej, więc nie przyszli, że byli mniej uzdrowieni. Łukasz mówi, byli mniej wdzięczni. Można powiedzieć, że zrobili to minimum, o którym mówił Jezus, poszli pokazać się kapłanom i złożyć ofiarę za oczyszczenie. Wszystko tak, jak Pan Jezus mówił, niby wszystko okej, ale Pan Jezus daje do zrozumienia, że coś jest nie tak. Dlatego, że pyta o wdzięczność. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby tych dziewięciu poszło do kapłanów na przykład później, po tym, jak podziękowali Jezusowi, czy oddali chwałę Ojcu poprzez Jezusa. I to nie jest tak, że tylko tych dziewięciu to są tacy niewdzięczni ludzie. Jeżeli się im dziwimy, jeżeli się dziwimy postawie Jezusa, no ale dlaczego? To znaczy, że z nami też jest coś nie tak. Wszyscy upadamy w tym, żeby podziękować Bogu zawsze i za wszystko, tak jak mówi apostoł Paweł, Efezjan 5:20. Dziękując zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękujcie. Wiemy, że Bóg jest dawcą dobrych rzeczy, smacznego jedzenia, powietrza, zapachów, smaków, rodzina, praca, dwie ręce, dwie nogi. Ale jak często dziękujemy Bogu za te rzeczy? Jak często dziękujesz, teraz wyższa szkoła jazdy, jak często dziękujesz za trudy, za przeciwności? Czy dziękujesz Bogu za dom, za rodzinę, za ubranie, za komputer, za książki, wdzięczność za wszystko, co wzmacnia twoją wiarę? Dziękczynienie to jest też sposób wzrastania w wierze, dojrzewania w wierze, wzrastania w świętości. Nie tylko teologia, której się uczymy, nie tylko Biblia, którą czytamy, ale poprzez składanie dziękczynienia Bogu zbliżamy się do Jezusa, wzrastamy w dojrzałości. Kolosan 2:6. To jest urywek, który też jakiś czas temu czytaliśmy z dziećmi podczas wieczornych naszych społeczności. Kolosan 2:6. Chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i wiara wasza w Jezusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Nie? Bądźcie utwierdzeni w Jezusie, wzrastajcie w Nim tak, jak Go przyjęliście, składając dziękczynienie. To jest sposób, poprzez który wzrastamy, poprzez który uświęcamy się. I to, że Jezusowi podziękował tylko jeden z dziesięciu i oddał chwałę Bogu, ukazuje, jak rzadką rzeczą, nawet wśród wierzących, jest właśnie ta prawdziwa, szczera wdzięczność. Nie pamiętajmy, wiarę okazali wszyscy. Wszyscy udali się do kapłanów na słowo Jezusa. Wszyscy uwierzyli, okazali posłuszeństwo, ale tylko jeden, oprócz wiary, okazał wdzięczność. I teraz, kiedy myślisz o ludziach, jak często widać w tobie wdzięczność, jak często ty dziękujesz, nie wiem, chociażby innym za to, co robią, czy zauważasz dobre rzeczy u innych? Nie? Łatwo oczywiście można wskazać na uchybienia i wady. Wierzcie mi, że o każdym z was, łącznie ze mną, gdyby ktoś nas bacznie poobserwował, albo nawet niekoniecznie bacznie, można powiedzieć, no można powiedzieć negatywne rzeczy, tak? To nie jest problem. Ale czy twoja miłość, tak jak mówi list do Koryntian, zakrywa ułomności? Czy twoja wdzięczność dostrzega rzeczy, które robi dana osoba? I twoja wdzięczność przykrywa twoje pretensje względem niej? Czy mówiąc o innych więcej, w tobie jest takiej żółci krytyki? Czy wdzięczności? Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy są przygnieceni problemami, zwracają się do Pana Boga o pomoc, a kiedy ją otrzymują, pozostają obojętni albo zapomnieli, że po prostu zdarzyło się, że już się wyprostowało jakoś. i wznoszą kolejne prośby. Tutaj ta opowieść idzie dalej. Tutaj nie mamy do czynienia ze zwykłym darem, ze zwykłym jakimś wyprostowaniem trudnej sytuacji życiowej. Tu mamy cud. Tu mamy cudowne wydarzenie, które oznajmia o boskości Jezusa i ten cud miał skierować uwagę tych 10 na Ojca w niebie. A tak stało się tak naprawdę tylko w przypadku tego jednego cudzoziemca. I wydawało się, że nie trudno było zauważyć nawet ten cudowny znak, który wskazywał na wyjątkowość osoby Jezusa, ale Żydzi w tej grupie, tych 9, przypominali grupę ludzi, którzy widzieli cud rozmnożenia chleba, ale bardziej byli skupieni na siebie i swoich pragnieniach, niż na pytaniu, co ten cud oznaczał. Kim jest ten, który rozmnożył ryby i chleb? Nie? Dla tych trędowatych prawdziwe życie, Syn Boży, było na wyciągnięcie ręki, ale nie zobaczyli, wydaje się, nic więcej poza fizycznym uzdrowieniem. To też nas powinno uczyć, że wszystkie dary od Boga mają nas prowadzić nie do darów, do czczenia darów, ale do dawcy. Trędowaci przyjęli dar, ale zignorowali osobę, która go ofiarowała. Wdzięczny Samarytanin usłyszał od Jezusa jeszcze dalsze słowa. 19 werset, to jest końcówka. Łukasza 17, 19. I rzekł mu na końcu Pan Jezus: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Wiara twoja uzdrowiła cię. Nie tylko uzdrowienie, ale zbawienie. Uzdrowiła nie tylko twoje ciało, ale też twoją duszę. I teraz dla nas jest kilka lekcji z tych lekcji czy zastosowań z tej historii. Po pierwsze, wszyscy byliśmy jak trędowaci. Wszyscy byliśmy duchowo trędowaci. Podobnie jak na owych trędowatych, na każdym z nas od poczęcia ciąży przekleństwo grzechu naszego ojca z ogrodu Eden, Adama. Jedyna nadzieja jest w Chrystusie. I nie tylko, że rodzimy się grzeszni, ale każdego dnia dokładamy do naszych win nasze grzechy. Grzeszymy dlaczego? Bo rodzimy się grzeszni. Bo przychodzimy na świat w rodzinie Adama i Ewy. Także fizyczna choroba tu jest niejako obrazem duchowej choroby, oddzielenia od Boga i pojednania się z Nim poprzez moc Chrystusa. Niech to nam wskaże, że jako trędowaty, ten, który brudzi się grzechem, tylko w Chrystusie możesz znaleźć oczyszczenie, pojednanie i przywrócenie społeczności. Po drugie, Jezus oczekuje wdzięczności wobec Ojca. Tak jak czekał na tych wszystkich 9 również trędowatych, tak czeka na twoją wdzięczność. Niewdzięczność jest przejawem kamiennego serca. Pamiętaj, że wiara to za mało. Wiara nie wystarczy. Owszem, jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale jeżeli brakuje nam wdzięczności, a przeważa jakaś gorycz, narzekanie, to coś jest nie tak, jeśli chodzi o naszą więź z Bogiem. Bo jednym z owoców prawdziwej wiary jest wdzięczność. Dziękczynienie. To jest owoc Ducha Świętego. Czy dziękujesz za Kościół, za dom, za męża, żonę, za dzieci, za rodziców, za pracę? Czy częściej narzekasz? Czy inni mogą powiedzieć sobie, to jest człowiek, który często dziękuje, on jest wdzięczny. On za wszystko dziękuje. Tak mówi apostoł Paweł, za wszystko dziękujcie. Trzecia rzecz. Padanie do stóp Jezusa, tak jak zrobił to ten Samarytanin, jest właściwym sposobem oddania chwały Bogu. Nie, może to jest banał, co mówię, ale wierzcie mi, że są ewangeliczni chrześcijanie, którzy mówią, że modlą się tylko do Ojca, a nie do Jezusa. To jest poważny błąd, jeżeli na tym się zatrzymujemy. Przyjście do Syna to przyjście do Boga. Czy przychodzisz do Syna bez obaw? Owszem, przychodzimy do Ojca poprzez Syna w Duchu Świętym. Ale jeżeli ktoś z tego powodu mówi, to ja nie będę przychodził do Syna, ja nie będę modlił się do Syna, ja nie będę dziękował Duchowi Świętemu, to coś jest nie tak. W jakiego Boga ty wierzysz? Masz jakiś problem z Synem Bożym, z Jego bóstwem i chwałą? Czy padasz przed Jego obliczem, tak jak ten Samarytanin, wyrażając swoje oddanie dla Syna, dla Ojca i dla Ducha Świętego? 1 Tesaloniczan 5,18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Za śniadanie, nie wiem, czy dziękowałeś dzisiaj za śniadanie Bogu albo osobie, która przygotowała je. Dobrze jest dziękować Panu, psalm 92. Dobrze jest dziękować Panu. I ostatnia lekcja, to już o tym mówiliśmy, ale przypomnijmy sobie. Nie jest ważne, jak wiele masz poznania, ani nawet to, jak wiele doświadczyłeś Bożej obecności w swoim życiu, ale to, co z tym zrobiłeś. To jest, w tym tekście to jest ta różnica. Uzdrowienia doświadczyli wszyscy, ale tylko jeden zareagował wdzięcznością. Innymi słowy, nie masz wpływu na to, jakie karty dostaniesz, ale masz wpływ na to, jak nimi zagrasz. Co zrobiłeś z tymi kartami, które dał ci Bóg? Może nie masz czterech asów na ręce, może masz tylko dwie damy, ale co z tym zrobiłeś? Żydzi w Starym Testamencie otrzymali niesamowite poznanie, doświadczyli Bożej obecności, przeszli przez Morze Czerwone, jedli mannę na pustyni, widzieli, jak rozpadały się mury Jerycha i Bóg niszczy ich wrogów, otrzymali niesamowite poznanie, światło od Boga, doświadczyli cudowności, otrzymali prawo Boże. I co z tym zrobili, zobaczcie. No co zrobili? Szczycili się tym. To my jesteśmy pod światem, jesteśmy potomstwem Abrahama, jesteśmy obrzezani, nie to, co ci nieczyści poganie. Bóg działa w naszym kościele, Bóg działa w naszym zborze, Bóg jest żywy, aleluja. Ale jest problem. Oni nic z tym nie zrobili. Tak, Bóg działał w ich zborze. Ale pytanie jest, co z tobą? Wiem, że Bóg działa, Bóg czyni cudowności, ale co z tobą? Wszyscy trędowaci doświadczyli cudu uzdrowienia. 9 na tym się zatrzymało. To ich nie pobudziło do zmiany życia. Wszyscy słuchamy zwiastowanego słowa w niedzielę. Wszyscy jemy chleb i wino przy stole pańskim. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Wszyscy, nie wiem, zasiadamy do śniadania i obiadu przy stole. Wszyscy mamy dwie ręce i dwie nogi. Ale nikt nie będzie z nami tak jak z tymi 9. Tylko jeden z nich wiedział, co w związku z tym ma zrobić. Nie chlubił się tym, co otrzymał, ale przyszedł, żeby podziękować Bogu. Także ostatnie zdanie. Bóg działa w twoim życiu nie tylko po to, żebyś opowiadał o tym, szczycił się tym, chlubił, chociaż wspaniale jest opowiadać o Bożym działaniu, ale przede wszystkim, żeby ciebie pobudzić do reakcji, do chwalenia Go, dawania z siebie więcej niż tylko idź i pokaż się pastorowi w niedzielny poranek. Idź i pokaż się kapłanowi. Dobrze, wszystko, no, zrobię to, przynajmniej to minimum jestem w stanie zrobić. Niech Boże działanie pobudza nas do dawania z siebie więcej, prawdziwego dziękczynienia, przychodzenia do Chrystusa, żeby oddać chwałę Bogu z postawą wdzięczności, gorliwości, płomiennej wiary. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, chcemy być zawsze czujni, wierni, gotowi na spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, wykorzenij też jakąś niewdzięczność, grzech z naszego serca, naszego życia, abyśmy wypowiadając wojnę niewdzięczności grzechowi, ogłaszali pokój z Tobą przez wiarę w Jezusa. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją łaskę, za obmycie nas z grzechu, z tego duchowego trądu, że w Chrystusie poprzez Jego Słowo staliśmy się bliscy. I chcemy, Panie, dawać z siebie więcej niż tylko to minimum. Chcemy, Panie, być pełni pasji. Dziękujemy Tobie, Boże, za mądrość Twojego Słowa, za wszelką zachętę. Chcemy, Panie, przylgnąć do Ciebie, kochać Twoje Słowo nade wszystko. Amen.